chcę mówić dzisiaj dalsze słowo na temat pokuty, na temat upamiętania. I chcę powiedzieć dzisiaj tak, słuchajcie, że w ogóle te słowo, zanim do mnie zaczęło przychodzić, te 2 tygodnie temu, ja się modliłem i modliłem się w taki sposób, że wołałem do Boga, żeby Bóg przyniósł fundamenty. Jest taki na przykład werset w Kolosan, gdzie jest powiedziane, żebyśmy byli ugruntowani i zakorzenieni w Chrystusie. Jest inny fragment, który mówi, że tym, który nas wraz z wszystkimi innymi utwierdza w Chrystusie, jest Bóg. Jest też taki fragment, tak, gdzie Paweł mówi, że on założył fundament, że nie ma innego fundamenta, który jest założony, którym jest Chrystus. I ja w taki sposób się modliłem, żeby Bóg mnie i tak jakby nas jako społeczność mocno zakorzeniał w Chrystusa i żebyśmy byli mocno zasadzeni na fundamencie Chrystusa. I odpowiedzią na tę modlitwę przyszło słowo o pokucie. Ja na początku, jak tą pierwszą część, którą zwiastowałem wczoraj, sobie myślę w ogóle, fajnie, ja czułem, że to jest fundamentalne, ale takie to jeszcze takie nie było pełne w sercu. Dlatego to jest bardzo ważne też to, co dzisiaj będziemy mówić, bo dzisiaj będziemy mówić o pokucie w kontekście ludzi wierzących i w kontekście nas jako Kościoła. I zobaczymy, że ja wam powiem tak, bez tego to w ogóle nie ma żadnego chrześcijaństwa, żadnego uczniostwa, nie ma nic. Bez pokuty nie ma nic. Nie ma żadnego budowania, żadnego wzrostu i żadnego zbawienia. I powiem wam tak, że myśmy tu mówili nieraz w tym kościele o tym, ale tak jak jasno, jak ja teraz to widzę, ja nigdy tego tak jasno nie widziałem i wierzę, że będę w stanie wam tak przedstawić to jasno, że każdy z was będzie wiedział, czy ma dzisiaj pewność zbawienia, czy jej nie ma. I że jeśli będzie rozmawiał z jakimś innym wierzącym, to też będzie mógł w stanie mu to przekazać, że słuchaj, ty możesz być pewien, że albo jest tak, albo jest tak. To jest i tak naprawdę Bóg zadbał o to, żeby w słowie to było bardzo, bardzo proste. Także tym wersetem przewodnim, tak, od którego zaczynaliśmy, to był Dzieje Apostolskie 17:30. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. I mówiliśmy o tym, że to wzywanie zaczęło się od wzywania Izraela. Zaczęło się od przyjścia Jana Chrzciciela, później kontynuował to wzywanie Jezus, później apostołowie. Jezus później w Łukasza zapowiedział w Ewangelii Łukasza 24:47, że te upamiętanie później będzie głoszone do wszystkich narodów. Także to jest ten czas, kiedy Paweł mówi, Bóg skończył czasy, kiedy ludziom puszczał płazem grzech. Ten werset o tym mówi. Był taki czas, kiedy Bóg narodom pogańskim puszczał płazem. Ale Paweł mówi, ale teraz Bóg wzywa wszystkich wszędzie do upamiętania przez Ewangelię. I upamiętanie to znaczy, że kiedy do jakiegoś narodu, do jakiegoś człowieka przychodzi poselstwo Ewangelii, którego konfrontuje, że jesteś grzesznikiem, że potrzebujesz się upamiętać, potrzebujesz porzucić grzech i potrzebujesz przyjść, zaufać Jezusowi, powierzyć Jemu swoje życie, uczynić Go swoim Zbawicielem, to ty masz to zrobić. I powiedzieliśmy, że pokuta, w skrócie możemy powiedzieć, jest to dopasowanie naszego życia do Bożych dróg i standardów, które On kieruje do nas przez słowo Ewangelii. Jezus określił to tak prosto, że ta Ewangelia będzie głoszona wśród wszystkich narodów. Ci, którzy uwierzą, będą zbawieni. Ci, którzy odrzucą Ewangelię, będą potępieni. Bardzo prosto. Bardzo prosto. Więc żyjemy w tych czasach, tak, że Bóg wzywa wszystkich ludzi. Więc kiedy Bóg chce przez nas też to robić, tak? To, co dzisiaj mówimy o tym 30 lipca. Bóg chce przez Kościół dzisiaj wzywać wszystkich do upamiętania. I teraz dlaczego? 31 werset mówi, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Jaki jest cel upamiętania? Aby uniknąć sądu. Czy się komuś podoba, czy nie, istnieje piekło, istnieje niebo. Piekło Bóg stworzył z myślą o diable i jego aniołach. Tak mówi słowo. Nie stwarzał go z myślą o człowieku. Z myślą o człowieku stworzył ziemię i stworzył niebo, w którym później wierzący będą z nim żyli. ale jest realność piekła. Jest. I każdy człowiek jako grzesznik zasługuje na sąd. Dlaczego tak jest? Dlatego, że jeśli Bóg osądziłby nieposłusznego szatana, osądziłby nieposłusznych aniołów, a nie osądziłby nieposłusznego człowieka, to nie byłby w ogóle sprawiedliwy. Ale Bóg tak kocha człowieka, że dał nam ratunek. Mówi, posłałem syna, umarł za twoje grzechy. Jeśli poddasz się jemu, jeśli przyjmiesz go do swojego życia i jeśli będziesz posłuszny jego słowu, to masz życie wieczne zapewnione. I o tym dzisiaj głównie będziemy rozmawiać. Hebrajczyków, 2 rozdział, od 1 do 4. Ja będę starał się iść szybko. Wiem, że jest gorąco, godzina późna, ale powiem wam tak, to jest bardzo ważne. To jest, ja naprawdę mam wagę, że to słowo to jest być albo nie być może dla niektórych. I 2 rozdział Hebrajczyków, to jest tak. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać... 1-4. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli, a Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. I słuchajcie, ten pierwszy werset tutaj, 2 rozdziału, dosłownie tutaj to słowo, dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę, tutaj dosłownie w Grece jest słowo przestrzegać. Dlatego musimy tym bardziej przestrzegać to, co słyszeliśmy. Zwracać uwagę w rozumieniu Izraela i Żydów. Zawsze było, jeśli Bóg mówił słuchaj Izraelu, to znaczy, że oni nastawiali ucha i byli posłuszni temu, co mówi. I tą reakcję Bóg chce widzieć w człowieku, kiedy słyszy Ewangelię, którą Bóg tak potwierdził przez wskrzeszenie swego Syna, przez znaki, przez cuda, przez dary Ducha Świętego. Ja wam powiem, że tak wierzę, że każdy człowiek, który chce się upewnić, czy Ewangelia jest prawdziwa, to Bóg mu udowodni, że jest prawdziwa. Tylko czy ty chcesz? Ja zawsze mówiłem, jeśli nawet ty nie masz wiary w to, co ja ci głoszę, to ty możesz to zrobić, że możesz stanąć teraz i powiedzieć, Panie Jezu, jeśli ten człowiek mi mówi prawdę, to proszę cię, otwieram swoje życie, przyjdź, potwierdź mi tą prawdę. W taki sposób, żebym ja zrozumiał, żebym ja uwierzył. I Bóg to zrobi, ja tak wierzę. Jest tak miłosierny i łaskawy. I teraz Rzymian 11, 13, 24. Słuchajcie, to co ja w skrócie tak powiem, tak, co tydzień temu, co myśmy zobaczyli, ja bardzo polecam, jeśli ktoś nie był tydzień temu, żeby posłuchał, dlatego że robi się wtedy pełny obraz, dlatego że mówiliśmy o pokoleniu Izraela z czasów Jezusa. Powiem tak, o strasznym dramacie tego pokolenia. O pokoleniu, które doświadczyło największych znaków i cudów, największego objawienia chwały Bożej, i dlatego doświadczy największego sądu w dniu, kiedy stanął przed Bogiem. Tak żeśmy tak o tym w skrócie mówili. Mówiliśmy też o tym, że Bóg patrzył na nich jak na drzewo i chciał widzieć owoc. I tym owocem jest upamiętanie. To jest to, co Jan Chrzciciel mówi, że wydawajcie owoc godny upamiętania. Więc Bóg inwestuje w świat, tak? Zainwestował swego Syna, inwestuje moc swego Ducha, inwestuje znaki, cuda i co on chce widzieć? Chce zobaczyć owoc upamiętania. W tych, do których dociera Ewangelia o Jego Synu i którym jeszcze Duch Święty to potwierdza przez różne znaki i cuda. I teraz widzieliśmy ten niesamowity dramat, tak? Że mnie najbardziej wstrząsnęło to, co Jezus powiedział do nich na samym końcu, co mówiliśmy tydzień temu, kiedy On powiedział, że z demonami jest z uwolnieniem tak, że jeśli wyrzucamy i dom zostanie pusty, to później demon wraca, bierze 7 gorszych i stan tego człowieka jest gorszy niż pierwszy. Jezus to zakończył i tak będzie z tym złym pokoleniem. Więc Jezus w proroczy sposób powiedział, że te tłumy, którym usługiwał, w szybkim czasie staną się będą w gorszym stanie, zanim on im zaczął usługiwać. Z powodu braku pokuty, z powodu niewiary, nieposłuszeństwa Ewangelii. I teraz Rzymian 11, 13 przeczytamy. Do was zaś, którzy jesteście z pogan, mówię, skoro już jestem apostołem pogan, służbę moją chlubnie wykonuję. Może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich. Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z martwych? A jeśli zaczyn jest święty, to i ciało, ciasto, a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego, to nie wynoś się nad gałęzie. A jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. Powiesz wtedy, odłamane zostały gałęzie, abym ja był wszczepiony. Słusznie, odłamane zostały z powodu niewiary, ty zaś trwasz dzięki wierze. Wzbijaj się w pychę, ale się strzeż, dosłownie, ale się bój. W Grece. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie. Bądźmy jasno, to nie będzie powiedziane, że przykład Izraela ma być dla nas przykładem. Że jeśli oni jako te szlachetne, ci, którym się to przede wszystkim należało, zostali odrzuceni, to Paweł mówi, nie miejcie złudzeń, że jeśli wy w taki sposób potraktujecie Ewangelię, jako oni też zostaniecie odrzuceni. I dalej mówi, zważ wtedy na dobrotliwość i surowość Bożą. Surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty. Więc jeśli masz świadectwo, że zostałeś wszczepiony, to co Paweł mówi? Skup się na tym, żeby wytrwać. 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 Bo możesz być odcięty. I tu już mamy pierwszy problem. Że jest taka nauka, która mówi, że nigdy nie można odpaść. Że raz na zawsze zbawiony. A Paweł to bierze do Izraela. Ja powiem tak, czy tamte pokolenie jest zbawione? W ogóle szans nie ma. Oni będą mieli gorzej jak Sodoma, myśmy czytali. Tutaj Paweł mówi, że w taki sam sposób będziesz odcięty jak oni, jeśli nie wytrwasz w dobroci. Rozwiniemy tą dobroć, co to jest to trwanie w dobroci. Myślę, że to dzisiaj rozwiniemy. I to się stanie jasne, ale to jest bardzo ważne, że to, co myśmy słuchali tydzień temu, to może stać się naszym udziałem. Jeśli doświadczyliśmy łaski Bożej, jeśli Bóg zmieniał nasze serce, jeśli doświadczyliśmy darów duchowych, jeśli my w tym wszystkim odrzucimy upamiętanie, to my skończymy tak jak tamci. Pomimo tego, że doświadczyliśmy wszczepienia i nowonarodzenia. I wam to bardzo jasno pokażę w słowie, że to jest nauka apostolska, to jest fundamentalne w ogóle, fundamentalna nauka. Odnośnie w ogóle kościoła i pokuty, jak to się ma, czy w ogóle, czy to w ogóle jest potrzebne, tak? To 2 Piotra 3,9. Przeczytamy takie słowo. To jest w kontekście o powrocie Jezusa. I słuchajcie, tutaj Piotr, apostoł, mówi takie słowa. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Tutaj jest mowa o Kościele. Jezus zwleka z przyjściem, bo wie, że gdyby na przykład dzisiaj przyszedł, to wielu z jego kościoła by zginęło, więc on w swojej miłości daje nam czas łaski, aby wszyscy przyszli do upamiętania w kościele. Czy to w ogóle jest możliwe w ogóle? Pomyślmy o listach do 7 zborów z objawienia świętego Jana. Do 7 zborów Jezus przesłał swoje posłanie. I w 5 zborach z 7 byli wierzący, którzy musieli pokutować. Do 5 z tych zborów on daje nakaz, aby pokutowali. Jeśli nie, to mówi, że będą ciężkie konsekwencje. Braku upamiętania. Także chcę, żebyśmy my to zrozumieli, że to nie jest tak, że jak jesteśmy wierzący, to nas w ogóle nie dotyczy temat pokuty. Jak najbardziej nas dotyczy. Jak najbardziej. I teraz przyjrzymy się fundamentom. Hebrajczyków 6:1. Bardzo złe tłumaczenie w Biblii Brytyjskiej. Posłuchajcie. 6:1. Hebrajczyków. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki, o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga. I teraz posłuchajcie, jak to brzmi. Przeto zaniechawszy początkowych nauk o Chrystusie, miejmy się, czyli skierujmy się ku doskonałości, nie znowu zakładając fundamenty pokuty od martwych uczynków i od wiary w Boga. Więc tutaj autor tego listu mówi o zakładaniu fundamentów pokuty. Pokuty z martwych uczynków i wiary w Boga. I to są fundamenty. To są fundamenty. Te słowo tutaj użyte, które ja wam mówię, tutaj jest, oni to nazwali tutaj odwrócenie się od martwych uczynków, tak? Odwrócenie się. No jest, jest to elementem pokuty, ale tu jest to słowo, które wszędzie indziej w Ewangeliach czy w listach jest podane jako upamiętanie, jako pokuta. Tak? Więc jest fundament pokuty i wiary w Boga. I zobaczmy Dzieje Apostolskie 20:21. Co Paweł mówi, ten, który powiedzmy najszersze tereny zdobył Ewangelią. I on mówi tak, 20:21 Dzieje Apostolskie. 20 może. Jak nie uchylam się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania was publicznie i po domach, wzywając zarówno Żydów, jak i Greków, czyli pogan, do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa. Dokładnie to samo. Czyli on wzywał do upamiętania i do wiary. I to jest fundament. To jest fundament życia chrześcijańskiego, tak? I słuchajcie, to na przykład słowo też, to jest to, kiedy Jezus w kazaniu na górze mówi o tym, aby budować na skalę dom. To tam jest identyczne słowo, które tu jest użyte, ten fundament pokuty. Czyli to jest coś, od czego w ogóle zaczynamy budowlę. Wszędzie. Te słowo to jest właśnie to, co jest, że fundament jest Chrystus, nie ma innego fundamentu. Tam jest to same słowo i jest w innych miejscach też. Zawsze to słowo odnosi się do fundamentu. Nikt nie zaczyna od czegoś innego, budowli. Nikt. No ja po prostu nie jestem tak fachowcem, ale sobie nie wyobrażam, że się od czegoś innego zaczyna, jak od fundamentu. Więc jeśli ktoś nie ma fundamentu i chce budować, to nie nabuduje. Więc jeśli ktoś nie ma w swoim życiu gruntownej pokuty i wiary w Ewangelię, to nic nie nabuduje taki człowiek. Nic nie nabuduje przed Bogiem. I teraz słuchajcie, 2 Tymoteusz 2,19. Ja po prostu dopiero zacząłem rozumieć teraz ten fragment. Się przyznam właśnie gdzieś powiedzmy od 2 tygodni. I słuchajcie, ten fragment brzmi tak. Wszakże, Paweł naucza, fundament Boży, to jest to same słowo, fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Tutaj to słowo wzywa, ja sprawdzałem, ono może być różnie rozumiane. Ono jest używane jako wzywać, ale przepraszam, jest też używane jako nazywać się. Mienić się, czyli każdy, kto się mieni imieniem Chrystusa, mieni się być chrześcijaninem, każdy, kto wzywa imienia Jezusa, kto wierzy Mu, tak, powinien odstąpić od wszelkiej niesprawiedliwości. I teraz Paweł mówi, że to jest fundament Boży, który jest niewzruszony, czyli nikt nie może go naruszyć. Żadne nauczanie. Jeśli ktoś go narusza, to on nie buduje Bożego dzieła tak naprawdę. Buduje jakieś swoje dzieło. I teraz słuchajcie. I ten fundament, Bóg mówi, ma pieczęć. Mówi, ja sam go zapieczętowałem. I ta pieczęć ma dwa filary. Z dwóch składowych się składa. Ten fundament. W ogóle fundament, ja wam powiem, ja wierzę, że tu jest mowa o fundamencie zbawienia. O fundamencie Kościoła. Jeśli mówimy o fundamencie Kościoła, tylko Kościół będzie zbawiony. Nikt spoza Kościoła, ja mówię o Kościele Jezusa, czyli o Kościele, na którzy się składają odrodzeni z Jego Ducha. Nikt poza Jego Kościołem nie będzie zbawiony. Więc tutaj Paweł mówi o fundamencie Bożym Kościoła i zbawienia człowieka. I mówi, że ten fundament ma dwie części. I pierwsza część. Zna Pan tych, którzy są Jego. Wiecie, kiedy ja tak jakby rozważałem to, przychodziły mi różne opcje, ale wierzę, że zostałem przekonany do takiej opcji, w której Paweł mówi w Rzymian 8, 9 werset, a mówi on tam takie słowo. Jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Tutaj pierwsza pieczęć, zna Pan tych, którzy są Jego, tak? A Paweł w innym miejscu mówi, jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, nie jest Jego. Więc ja wierzę, że ta pierwsza składowa mówi o nowonarodzeniu. O przyjęciu, o tym, że z powodu Twojej wiary w Chrystusa Ty miałeś w swoim życiu moment, że zostałeś odrodzony z Jego Ducha i Duch Chrystusowy, Duch Święty zamieszkał w Twoim sercu. I bez tego nie ma szansy na żadne zbawienie. Nie ma w ogóle mowy o czymś takim. To jest też to, co Jezus mówi, tak? Że jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie ujrzy Królestwa Bożego. To jest to samo. I wierzę, że ten fragment właśnie się do tego odnosi. Czyli musisz mieć pierwszy filar, nie? Czy jesteś odrodzony z Jego Ducha? I powiem wam tak. Jeśli odnośnie tego filaru nie ma zastrzeżeń praktycznie w chrześcijaństwie ewangelicznym, ale większość na tym kończy. Wielu chrześcijan uważa, że jeśli ma ten jeden filar, to są zbawieni. A Paweł w ogóle o tym nie mówi. Paweł mówi, potrzebujesz drugiej części. I dzisiaj ja bym chciał, żebyśmy my się przyjrzeli drugiej części, dlatego że pierwsza jest dla nas wszystkich, myślę, oczywista. Nikt nie ma z tym problemu. Że potrzebne jest nowonarodzenie do bycia zbawionym, tak? Ale wielu myśli, ja nie mówię, że może tutaj, ale generalnie z wielu chrześcijan, którzy uważają, że to jest wszystko, co im jest potrzebne do zbawienia. A Paweł mówi tak, że ten fundament Boży ma te dwie części. Czyli jeśli ty już się odrodziłeś, jeśli Pan cię zna, jeśli masz Jego Ducha, jeśli zacząłeś wzywać Jego imienia, jeśli ty uważasz siebie za chrześcijanina, to musisz odstąpić od niesprawiedliwości. I teraz przyjrzyjmy się najpierw temu, co Jezus mówił. Czy to jest zgodne z nauką Jezusa? Wiecie, tu tak naprawdę Paweł mówi, że jeśli nie masz tego drugiego filaru, to nie masz podstawy, aby mieć poczucie bezpieczeństwa, że jesteś zbawiony. To jest bardzo ważna rzecz. Czyli, że jeśli jest niesprawiedliwość, ja wiecie, jak ja to nazywam? Wszelki rodzaj grzechu. To ma Bóg na myśli, mówiąc tutaj niesprawiedliwość. Jeśli jest grzech, o którym ty jesteś świadomy dzisiaj, że jest grzech, że to jest grzech i ty go tolerujesz, to nie masz fundamentu zbawienia. Chcę, żeby to było bardzo jasno powiedziane. To nic, że się narodziłeś na nowo i nic ci nie należy się modlić w językach. Jeśli masz świadomość na dzisiaj, że jest w twoim życiu grzech i nie pokutujesz, nie masz fundamentu. Nie ostoisz się, kiedy przyjdzie Pan. Czy to jest zgodne z nauczaniem Pana? Przyjrzymy się teraz. Mateusz 7, rozdział 21-23. Ja chcę, żeby to było bardzo utwierdzone, żeby nikt nie miał żadnych wątpliwości w tym temacie, bo to jest być albo nie być. I my nie chcemy, żeby ktoś miał złudną nadzieję. Ja nie chcę. Słyszałem kiedyś takie świadectwo, że jeden człowiek, wiecie, umarł i miał śmierć kliniczną, miał przeżycie, że znalazł się w piekle i spotkał tam człowieka, który biegał w amoku i on mówi, co ty robisz? A on mówi, ja szukam kaznodziei, który mnie oszukał. Bo go tak poprowadził, tak go nauczał, że się człowiek w piekle znalazł, tak? Także my nie chcemy, żeby... Ja nie chcę, żeby być tam szukanym. Nie mam takich aspiracji, by być później w piekle ganianym przez kogoś. Mam nadzieję, że tam nie będę oczywiście, ale nie chcę być nawet poszukiwany. Słuchajcie, 7 rozdział Mateusza od 21 wersetu. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów. A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie, kto? Wy, którzy czynicie bezprawie. To byli ludzie, którzy wybrali, aby w swoim życiu mieć bezprawie, jakiś rodzaj grzechu, który był tolerowany i świadomie oni to czynili. Jezus nie daje złudzeń, że w tym dniu, on mówi o swoim przyjściu, o dniu sądu też, w tym dniu wielu takich będzie, którzy się będą na to powoływać, że Panie, przecież myśmy wzywali Twojego imienia, tak? To jest to, co myśmy wcześniej czytali. Oni może mieli jedną część fundamentu. W jakiś sposób uwierzyli w Jezusa, modlili się, wzywali Go. Ale w ich życiu było niezałatwione bezprawie. I Jezus tutaj mówi, że takim ludziom powiem, nigdy was nie znałem, odstąpcie ode mnie. Następny fragment, Łukasz 13:22. Ja w ogóle bardzo lubię ten fragment, to już naprawdę od wielu, wielu lat. Bardzo, ja lubię to. Od kilkunastu lat, 15 może. Mnie to kiedyś bardzo dotknęło. Słuchajcie, Łukasz 13:22. I obchodził miasta i wioski nauczając i zdążał w kierunku Jerozolimy i rzekł ktoś do niego, Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? On zaś rzekł do nich. To jest podstawowe pytanie człowieka. Jezu, powiedz mi, jak to będzie z tym zbawieniem? I wielu będzie, niewielu? O co z tym chodzi? Rozumiecie? To jest niesamowite pytanie zadał ktoś. Bardzo trafny, bardzo celny i do właściwej osoby. Chciał się dowiedzieć, on nie chciał mieć złudzeń, on chciał wiedzieć po prostu, czy można być, czy nie można, ilu będzie, kto będzie. Jezus daje wyczerpującą odpowiedź. Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Gdy wstanie gospodarz i zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc, Panie, otwórz nam, a on odpowie, nie wiem skąd jesteście. Wówczas zaczniecie mówić, jadaliśmy, pijaliśmy przed Tobą, na ulicach naszych nauczałeś. A On powie wam, nie wiem skąd jesteście, odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Tam będzie płacz, zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie samych zaś precz wyrzuconych. I przyjdą ze wschodu, i z zachodu, z północy i z południa i zasiądą w Królestwie Bożym. Jezus tutaj mówi o tym, że nie wejdzie tam nikt, kto czyni nieprawość. Nikt. Znowu, co to jest nieprawość? Wszelki rodzaj grzechu. Cokolwiek, co Bóg nazywa grzechem, co w Jego oczach jest nieprawością, a co ty już masz światło, że w jego oczach jest to złe. I jeśli postanawiasz to czynić, nie kwalifikujesz się do zbawienia. Nie masz fundamentu. Nie masz fundamentu. To jest wolny nasz wybór. Teraz przyjrzymy się nauce apostolskiej. Czy zgadza się z tym nauka apostolska? 1 Koryntian 6 rozdział. Od 9. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi, to jest to słowo, o których wcześniej było, że odstąpcie od wszelkiej niesprawiedliwości, tak? Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się. Dosłownie nie dajcie się zwieść. Tutaj w Grecji jest powiedziane. Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, czyli homoseksualiści, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Paweł mówi, nie dajcie się oszukać, nie dajcie się zwieść, nie łudźcie się. Nie łudźcie się. Ludzie, którzy z własnej nieprzymuszonej woli wybierają, by czynić te rzeczy, nie wejdą do Bożego Królestwa. Nie wejdą przez bramy do miasta. Jest powiedziane, nic nieczystego tam nie wejdzie. Nic. Bóg nam daje łaskę każdemu z nas w tym życiu oczyszczenia i pokuty. Każdy z nas, przede wszystkim wierzący mają tą łaskę, tak? My. Jeśli poznasz tą łaskę i z niej nie skorzystasz, aby oczyścić swoje życie od wszelkiej niesprawiedliwości, kwalifikujesz się na potępienie. Ja to mówię bardzo jasno. Galacjan. Piąty rozdział. 19. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. I tutaj to jest bardzo ważne, ja to już powtarzam, to musimy to podkreślić, tak, że te słowo tutaj, ci, którzy te rzeczy czynią w 21 wersecie, są dwa słowa w Grece odnośnie słowa czynić. Jest słowo, które mówi, ma znaczenie, że czynimy coś sporadycznie, przypadkowo, po prostu nam się noga potknęła, upadłeś na moment. Jest inne słowo, które mówi, że czynimy coś notorycznie, ciągle, powtarzalnie. I tu jest to słowo właśnie drugie, że czynimy coś ciągle, notorycznie, powtarzalnie. Jeśli którąś z tych rzeczy, którą tu Paweł wymienia, hodujesz w swoim życiu i nie masz upamiętania z niej, ona sprawi, że nie zakwalifikujesz się do Królestwa Bożego. To są takie rzeczy jak zazdrość, jak gniew, obmowa. Obżarstwo też. Tylko ja teraz uważam, że słuchajcie, bo jest różnie jest rozumiane dzisiaj obżarstwo, nie? Ja uważam, że jeśli Bóg mówi o obżarstwie, to On mówi o rozrywce zrobionej z jedzenia. W czasach, kiedy żył Jezus, atrakcją właśnie były uczty, tak? Słuchajcie, z historii znane to było. Oni jedli, szli, wymiotowali, wracali, jedli, szli, wymiotowali i tak potrafili kilka dni. To jest obżarstwo. To, ale też jest powiedziane sprawiedliwy i jedosyty. Ale ja to zostawiam w sumieniu każdego z was. Mamy Ducha Świętego. Jeśli gdzieś tutaj ktoś przegina, to Duch Święty ma moc nas przekonać i możemy go to poprosić. Tak? Jeśli ma ktoś wątpliwości, może powiedzieć Duchu Święty, czy to jak ja jem, to już jest obżarstwo, czy jeszcze nie jest. I tak. To są skrajne przypadki, naprawdę, tak, tak. To nie jest to, że my zjemy obiad, a później sobie pójdziemy w parę rodzin na lody, a później po prostu nas brzuch boli, bo lody zjedliśmy i mamy obżarstwo, jesteśmy potępieni, idziemy do piekła. Nie, dokładnie, nie? Nie wierzymy w takie coś. Także to naprawdę trzeba dać ognia, uważam, no, z tym jedzeniem, żeby to już było to obżarstwo, o którym tutaj Paweł mówi. Ale to musimy zrozumieć, tak, że jeśli czynimy coś cały czas w naszym życiu, jest któraś z tych rzeczy, który z tych grzechów, z tych słabości ciała, tak? Nie kwalifikuje nas to do zbawienia. Teraz Hebrajczyków. To już takie coraz ostrzejsze fragmenty są. coraz bardziej jasny. Hebrajczyków 10 rozdział od 24. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzech, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków, o ileż sroższej kary. Sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Znamy przecież tego, który powiedział, pomsta do mnie należy. Ja odpłacę oraz Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Werset 26. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzech. Słowo rozmyślnie znaczy dobrowolnie. To jest w Grece użyte słowo dobrowolnie. Wiesz, co to znaczy? To znaczy, że ty już nie musisz grzeszyć, ale swoją wolą dokonujesz wyboru, że chcesz grzeszyć. Tu nie jest mowa o ludziach, którzy nawet gdzieś upadają i płaczą przed Bogiem z powodu swoich upadków i szukają Jego oblicza, mówią, Panie, wyzwól mnie, bo nie daję sobie rady, ale nienawidzę tego i proszę Cię, przyjdź i złam to w moim życiu. Tu nie ma mowy o takich ludziach. Tu jest mowa o ludziach, którzy se grzeszą i fajnie się z tym czują i wybierają sobie dobrowolnie, że oni chcą sobie tak żyć, bo lubią ten grzech i kochają ten grzech. I chcę Ci powiedzieć, że jeśli dzisiaj masz takie coś w swoim życiu, to czeka Cię tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. I nie ma tu żadnych złudzeń. Jeśli dobrowolnie sobie coś trzymasz w swoim życiu, jakieś pijaństwo na boku, jakieś wszeteczeństwo, jakaś pornografia, jakaś nienawiść do kogoś, jakieś nieprzebaczenie. Jeśli sobie to hodujesz i dobrowolnie w tym trwasz, nie masz żadnego fundamentu zbawienia. I co na ciebie czeka? To czeka cię sąd. Ogień sądu, na wieki będziesz potępiony. Zrozum to, na wieczność. Z powodu jakiegoś jednego grzechu, który se upodobałeś i którego się trzymasz. Czy to jest warte? Nic nie jest tego warte. Żeby stracić wieczne zbawienie. Nic nie jest tego warte. Są inne fragmenty, ale myślę, że to wystarczy. To naprawdę jest jasne. Jest jasne? Jak? Pokiwa, jest jasne, tak? Super. I teraz słuchajcie, czyli jeszcze raz podsumuję. To jest bardzo proste. Są dwa filary. Jesteś narodzony na nowo? Czy jesteś narodzony? I czy masz na dzisiaj jakiś grzech, o którym wiesz i który praktykujesz? Jeśli na pierwsze pytanie odpowiedź brzmi jesteś, na drugie nie masz, możesz się cieszyć zbawieniem. Nie jest kwestia uczuć. Możesz wiedzieć, że stoisz na fundamencie. Czy zawsze musisz to czuć? Nie musisz tego. Ja nie zawsze to czuję, ale ja wiem, że jeśli narodziłem się z Jego ducha i na dzień dzisiejszy mam wszystko uregulowane, ja wiem jedno, jeśli On teraz przychodzi, ja dzisiaj idę do Niego. Nie ma żadnego ale w tym temacie. Nic. Więc z jednej strony jest to ciężkie, tak? Ale z drugiej to jest radość. 100% możesz mieć pewność. 100%. Tylko te dwie rzeczy. I jesteś zbawiony. To jest fundament Boży. To nie jest fundament człowieka. Boży fundament. Nikt nie może tutaj dodać, odjąć. Jeśli ktoś chce, niech próbuje. Może być później, tak, poszukiwany w piekle. I teraz jeszcze, słuchajcie, jeszcze taki jeden temat chcę dotknąć. Bardzo ciężki taki. Ciężki to jest temat, ale jest ten temat. O ludziach, którzy byli wierzącymi, którzy się tak zapędzili, że odlecieli. Biblia mówi o tym i musimy troszkę tego dotknąć już mówiąc o tym. I wrócimy do 6 rozdziału Hebrajczyków, o którym mówiliśmy, o tym fundamencie pokuty. I teraz od 4 wersetu, tam ten autor, tak, tego listu mówi takie słowa, słuchajcie. W kontekście fundamentów to jest wszystko mówione. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre, oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieść do pokuty. Ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Albowiem ziemia, która piła deszcz, często na nią spadający, i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie. Tutaj zacznę od końca. Mówi autor o rodzajach gleby. Jest, przepraszam, Bóg inwestuje w te gleby, tak? Zsyła deszcze. Daje wszystko, żeby był owoc. Ale ta, która przyjmując te deszcze, przyjmując te błogosławieństwo, zamiast rodzić dobry owoc, a pierwszy to jest pokuta, wydaje te ciernie, czyli złe rzeczy, tak? Grzechy, nieposłuszeństwo, jest bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie. I zajrzyjmy na chwilę Mateusz 13 od 36 wersetu. Mateusz 13, 36. To jest wyjaśnienie Jezusa podobieństwa o pszenicy konkolu. To już jest jego wyjaśnienie. Ja nie będę tego czytał, tak? Ale słuchajcie, nie będę czytał przypowieści, tylko wyjaśnienie same. Wtedy rozpuścił lud i poszedł do domu i przystąpili do niego uczniowie jego, mówiąc: wyłóż nam podobieństwo o konkolu na roli. A on odpowiadając rzekł: ten, który sieje dobre nasienie, to syn człowieczy. Rola zaś to świat, a dobre nasienie to synowie królestwa. Konkol zaś to synowie złego. A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo to koniec świata. Żeńcy zaś to aniołowie. Jak tedy zbiera się konkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość. I wrzucą ich do pieca ognistego, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją, jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Co zakwalifikuje ludzi w tym podziale, w tym żniwie? Ich czyny. Ich czyny. Nie ich wyznanie, nie to, co mówili, ale to, jak żyli. Oni przejdą się, ci aniołowie, i zeżną wszystkich, którzy popełniają nieprawość. To jest to, co wcześniej też żeśmy słyszeli. I co z nimi się stanie? Będą wrzuceni do pieca ognistego, tak? Wracamy do Hebrajczyków 6. I teraz tutaj jest mowa o tych ludziach, tak? Słuchajcie, mowa jest o ludziach, którzy zakosztowali, tak? Daru niebiańskiego, oświecenia, darów Ducha Świętego. Wiadomo, że jest mowa o wierzących. To jest oczywiste. I teraz, słuchajcie, tu jest mowa, że oni, gdy odpadli, nie da się ich powtórnie odnowić i przywieść do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Teraz słuchajcie. Tutaj te słowo, że gdy odpadli, to nie znaczy, że gdy popadli w jakiś grzech. To musi być bardzo jasno powiedziane. Dlaczego? Dlatego, że całe słowo mówi inaczej. Same nauczanie o marnotrawnym synu mówi całkiem inaczej. Mówi o tym, że jeśli syn poszedł i zagubił się, i nagrzeszył, i namieszał, ale wrócił, został przyjęty. Z miłością zostało mu wszystko przebaczone. Więc chcę ci powiedzieć, to nie znaczy, że jeśli ktoś z nas, czy w ogóle z wierzących, upadł grzech, on już jest w tej pozycji odpadnięcia. W ogóle tutaj nie o to chodzi. Wielu właśnie wierzących zostało tak jakby przestraszeni przez diabła w zły sposób tym wersetem. Że gdzieś po prostu na jakiś czas ktoś upadł i po prostu on już katastrofa i diabeł przychodzi i mówi, to jest koniec, ty już nie masz żadnej możliwości pokuty, ty już nie możesz w ogóle wrócić do Boga. A ja powiem tak, a ja wiele razy upadam i wiele razy wracałem. I wiem, że dzisiaj mam pewność zbawienia w sercu. Nie o tym ten fragment mówi. Ale mówi o tym, że można dojść do miejsca, że rola, która często piła ten deszcz, że w pewnym momencie Bóg może zadecydować. Ja powiem wam tak, że Kenneth Hagin, który nie wiem ile lat był w służbie, 60, nie wiem, 70, on powiedział, że przez całe swoje życie zna takie trzy przypadki, o których może powiedzieć, że ci ludzie odpadli. Ja wam powiem, że przez moje na razie życie, 19 lat, nie jestem w stanie powiedzieć, czy nie mam pewności, czy znam chociaż jeden taki przypadek. Nie. Widziałem różne rzeczy, widziałem naprawdę upadki w grzech niesamowite różnych ludzi. Widziałem też powroty. Część znam ludzi, którzy gdzieś odeszli, nie ma ich dzisiaj tutaj, ale ja nie jestem w stanie powiedzieć, że to już jest koniec łaski dla nich. Nie jestem w stanie tego powiedzieć. Nie. Dlatego my musimy mieć tak, z jednej strony zdrową bojaźń, tak, że to się może przytrafić, ale ja powiem tak, ja uważam, że to są lata. To są lata grzechu, to są lata nieposłuszeństwa, lata zatwardzania się po prostu na Jego łaskę, na Jego miłość, na Jego próby odnowienia naszego życia i przyprowadzania nas do pokuty. To są lata i też jest jeszcze jedna rzecz, o której jest powiedziane w drugim Tymoteusza też, że jest powiedziane tak, że jeśli my jesteśmy niewierni, Jezus pozostaje wierny, ale jeśli my się Go zaprzemy i On nas się zaprze. I na przykład jeden z tych przykładów osoby, o której mówi Kenneth Hagin, to słuchajcie, była osoba, która śpiewała w uwielbieniu, to była kobieta, siostra, w uwielbieniu, pięknie śpiewała. I on widział wszystko w wizji, kiedy się modlił z jej mężem, który został porzucony przez nią i oni byli na kolanach, się modlili i on wszystko w wizji widział o jej życiu i później rozmawiając z jej mężem, mąż wszystko potwierdził, że tak było. Więc to jest objawienie, które otrzymał od Boga. I on zobaczył, że najpierw mały demon tak jakby siadł na jej ramieniu i zaczął mówić, ale ty pięknie śpiewasz. Jak ty się tu marnujesz? Bo w takim kościółku, z takim głosem, ty wiesz, jaką ty mogłabyś zrobić karierę? I przez jakiś czas, to było rok, dwa, ciągle bombardowanie umysłu. W pewnym momencie ona to zaakceptowała. I w tym momencie, kiedy zaakceptowała, Hagin zobaczył, jak ten z ramienia się przesunął demonek do jej umysłu. I umysł tak jakby został skażony, tak? Później, co ona zrobiła, pewien człowiek, który był jakimś producentem muzycznym, ona zostawiła męża dla tego producenta muzycznego. Poszła w grzech, poszła w cudzołóstwo. Zostawiła męża, rozwiozła się, zaczęła bez ślubu żyć z tamtym człowiekiem. I to był etap, kiedy jej umysł już był pod panowaniem tak jakby tego ducha, ale ciągle był moment na pokutę. I Bóg do niej wiele razy posyłał ludzi z jej zboru z poselstwem, że kobieto, wróć do Boga, upamiętaj się. I on w wizji dalej zobaczył pewien moment, jak znowu któryś kolejny raz poszedł jeden człowiek wierzący do niej, zapukał i po prostu chciał jej znowu mówić, że słuchaj, wróć do Boga. Ona stanęła w drzwiach i zaczęła krzyczeć i mówiła tak, dajcie mi spokój z tym Jezusem. Ja Go nie chcę, zostawcie mnie. I w tym momencie on w wizji zobaczył, jak ten demonek z umysłu poszedł w jej serce i wszedł w jej ducha. To znaczy, że Duch Święty ją opuścił. I miejsce Ducha Świętego w jej życiu zajął zły duch. I o tym tutaj mówi autor tego listu. I takiej osoby już nie przyprowadzisz do pokuty. To jest koniec. Są tacy ludzie. Zdarzają się bardzo rzadko, ale się zdarzają. I teraz słuchajcie, jeszcze odnośnie właśnie tych ludzi, list Judy, zobaczmy, ostatni list przed objawieniem. To jest bardzo ważne to ujrzeć. Dlatego, że zobaczcie, jak potraktowany został Izrael, te pokolenie Izraela, a najgorzej co? Te trzy miasta, w których było najwięcej cudów, tak? I oni zostali najgorzej potraktowani. Znaczy Jezus powiedział, że najgorzej będziecie mieli w dniu sądu. I teraz popatrzcie o tych ludziach wierzących, którzy odrzucili tą łaskę. Judy 12-13 werset. Oni to są zakałą na waszych ucztach miłości, w których bez obawy biorą udział i tuczą siebie samych chmurami bez wody, unoszonymi przez wiatry, drzewami jesiennymi, teraz słuchajcie, które nie rodzą owoców, dwakroć obumarłymi, wykorzenionymi. Jest mowa o drzewach dwakroć obumarłych. Co to znaczy, że drzewo dwa razy umarło? Było martwe, ktoś je wznowił do życia, a ono znowu umarło. To jest 100% mowa o wierzących. Człowiek niezbawiony, on jest raz umarły. Ale tu jest mowa o drzewie, które dwa razy umarło. Było martwe, Bóg zainwestował, człowiek przyjął łaskę, zaczął przynosić owoc i drugi raz umarł. I teraz słuchajcie następny werset. 13. Wściekłymi bałwanami morskimi, wyrzucającymi hańbę swoją, błąkającymi się gwiazdami, dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności. Tutaj dosłownie najciemniejsze ciemności ja patrzyłem. Coś takiego. I wiecie, kiedy jest na przykład takie boskie objawienia piekła, takie świadectwo takiej kobiety, którą Bóg zabierał do piekła, pokazywał jej piekło, i ona właśnie, ona składa świadectwo, to jest jej świadectwo, że w najgorszym tam miejscu byli wierzący, którzy odpadli. Tak jak w niebie będą kary, będą nagrody, tak? Będą różne pozycje w Królestwie Bożym. Tak ona mówi, że widziała, że są różne pokłady piekła i różne cierpienie odnośnie do tych pokładów. I że w najgorszym miejscu będą ci, którzy mieli łaskę, poznali Chrystusa, podeptali to i wrócili w grzech. To jest świadectwo tej kobiety, ale ja mówię, list do Judy to mówi i zobaczcie jeszcze, drugi list Piotra to samo powtarza. Także mamy tak jakby już dwa wersety, które to mówią. Drugi rozdział, 17. Drugi Piotra 2, 17. Ludzie ci to źródła bez wody. Obłoki pędzone przez wicher, czeka ich przeznaczony najciemniejszy mrok. To jest to samo wyrażenie, dosłownie najciemniejsze ciemności. Przemawiając bowiem słowami nadętymi, a pustymi, to zobaczycie, że to jest jasne, że to się do wierzących odnosi. Przemawiając bowiem słowami nadętymi, a pustymi, nęcą przez żądzę cielesne i rozwiązłość tych, którzy dopiero co wyzwolili się od wpływu pogrążonych w błędzie, obiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby, czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nie uwikłani dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. Sprawdza się na nich treść owego przysłowia, wraca pies do wymiocin swoich oraz umyta świnia znów się tarza w błocie. Piotr mówi bardzo jasno, lepiej by było wam nigdy nie poznać Ewangelii. Byście mieli mniejszą karę, mniejszy sąd. Ale żeście poznali, doświadczyli łaski Bożej i odrzucili, czeka was najcięższy sąd. I na koniec, słuchajcie, już kończę. Jakub, drugi rozdział od 14. I słuchajcie, to jest w ogóle fragment, który nawet niektórzy reformatorzy myśleli w ogóle usunąć z pisma, bo ten fragment im kompletnie nie pasował właśnie do koncepcji zbawienia z łaski. I takie były świadectwa, że niektórzy w ogóle odrzucali ten fragment, zwalczali, po prostu podważali może jego autentyczność, bo im nie pasował w ogóle do koncepcji zbawienia. Czyli po prostu, ja powiem tak, oni dostali objawienie, że zbawienie jest z łaski, tak? Czyli po prostu oni mieli ten pierwszy filar. I myśląc, że to jest wszystko, w ogóle nie zrozumieli tego, co tutaj Jakub naucza. I teraz posłuchajcie, w kontekście, co dzisiaj mówiliśmy, posłuchajcie, co Jakub naucza. I Jakub mówi tak, cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, nie ma uczynków? Idź na zewnątrz, zapytaj się, ilu ludzi wierzy w Jezusa dzisiaj. Ilu w Polsce ci powie? 90%, że wierzy? Ilu z nich zbawionych jest? Jakaś mała cząstka, tak? Zgadzamy się. Ale wierzą. Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Taki wiara. Jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Więc wiara, która w ogóle nie owocuje w czyimś życiu pokutą i posłuszeństwem Bogu, Jakub porównuje do wiary demonów. Powiem wam, że demony mają o wiele większą wiarę niż my. Dlaczego? Dlatego, że one pochodzą ze świata duchowego i one są bardzo świadome Boga. Bardziej niż my często. Więc jeśli chodzi o wiarę w samoistnienie Boga, oczywiście demony wierzą. Ale drżą. Dlaczego drżą? Bo też wiedzą, że czeka ich potępienie. Więc Jakub wiarę demonów porównuje do wiary człowieka, który mówi, tak, ja jestem wierzący, a on się patrzy, ty, ale ja w ogóle uczynków nie widzę w twoim życiu. Gdzie są jakieś uczynki godne upamiętania? Gdzie ty w ogóle jest w twoim życiu? Nie, no wiesz, ale ja jestem wierzący, nie? Ja mam łaskę, nie? Tak. Ale po prostu w ogóle w jego życiu nie ma uczynków wiary. Nie ma posłuszeństwa, tak? Jakub mówi, twoja wiara jest taka jak wiara demonów, nie? Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka swego syna? Czy widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała? I wypełniło się pismo, które mówi, przepraszam, i uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Boga. Słuchajcie, ten fragment, który podał Jakub, był najbardziej radykalnym w życiu Abrahama tak naprawdę. Bóg w pewnym momencie wezwał go, aby złożył swojego jedynego syna, i to syna obietnicy, na śmierć. I co Abraham zrobił? Pamiętacie, co tam jest? Napisane, następnego dnia, gdy wstał rano, wziął sobie, już nie pamiętam, konia, osiołka, wziął syna, wziął chrust i poszedł na górę. On nawet dnia nie zwlekał, żeby to zrobić. To nie jest wiara człowieka, który po prostu pije latami i nawet nie chce przyjść, powiedzmy, tutaj, żeby się o niego pomodlić. Nie można porównać w ogóle tego. To jest wiara kogoś, kto natychmiast okazał Bogu posłuszeństwo. I Jakub mówi, to jest wiara, która przynosi zbawienie twemu życiu. Wiara połączona z uczynkami posłuszeństwa Bogu. Inna wiara jest złudna. Widzicie, że człowiek, 24 werset, bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Czyli wiara bez uczynków jest martwa. Nie daje zbawienia. Nie daje zbawienia. I wiecie, tak mi się teraz jeszcze przypomina na koniec taki jeden fragment. Gdzie on jest? Może mi pomożecie. Jest taka mowa, że jeśli ktoś... kogoś, kto trwa w grzechu, przyprowadzi do upamiętania, to zachowa jego duszę od śmierci i... Jakuba też? A nie, to właśnie w Nowym Testamencie. A tak, tak, dokładnie. O, słuchajcie, to ostatnie wersety listu do Jakuba. 15, 19, 20. 5, przepraszam, 5 rozdział Jakuba, 19, 20. I posłuchajcie. I teraz weźmy sobie do serca i zacznijmy to praktykować. Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Chcę wam powiedzieć, że jeśli zobaczysz, że brat grzeszy, że siostra grzeszy, że trwa w jakimś grzechu, to w miłości go napomnij. Wiedząc, co go czeka. Tutaj nie ma złudzeń. I tu nie chodzi o to, żebyśmy chodzili teraz wszystkim padali, ty wiesz, ale tamten to... W ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy mieli współczucie i żebyśmy widzieli na podstawie słowa, dokąd ten człowiek zmierza. On idzie w najgorsze zatracenie, jakie jest w ogóle możliwe dla człowieka. Wierzący, który zaczyna wybierać grzech. Dlatego po prostu, jeśli ty go nawrócisz, zachowasz jego duszę od śmierci. Zakrujesz mnóstwo grzechów. Ty mu przyniesiesz wielkie dobro i łaskę do jego życia. Także nie bójmy się napominać w miłości. Jeśli gdzieś będziemy widzieć takie rzeczy, nie bójmy się tego. Nie bójmy. Także ja tyle kończę. Dziękuję bardzo za wytrwałość, za cierpliwość. Ja mówię, jeśli ktoś, słuchajcie, nie słyszał pierwszego wykładu, ja uważam, że też jest bardzo ważny. To ja zachęcam. Jeszcze na razie go nie ma, będzie w internecie, będzie umieszczony. I ja powiem tak, ja jak to dostałem, to ja dostałem całość naraz. I powiem wam, że siła uderzenia tej całości, to mnie po prostu, mnie rozwaliła. Ja byłem przejęty tym poselstwem. Patrząc na Izrael, jak skończył, patrząc na to, jak wierzący niektórzy żyją, jak mogą skończyć, to jest dramat. To jest wielka tragedia po prostu. I Bóg nie chce, żeby ktoś z nas tak skończył. Także ja proszę, pomódlmy się krótko. Powstańmy. Amen. Ojcze, ja ci dziękuję, że jesteś miłością. Że nie masz upodobania w śmierci bezbożnego, że nie chcesz, aby ktoś zginął, ale chcesz, by wszyscy przyszli do pokuty, do upamiętania. I dziękujemy ci, że w Twoim Synu Ty dajesz możliwość każdemu człowiekowi, do którego kierowana jest Ewangelia, aby był w stanie się nawrócić, aby przyjął łaskę do tego, aby pokutować, aby uwierzyć i aby mieć życie wieczne, aby stać na Twoim trwałym fundamencie zbawienia. I Panie, ja też proszę Ciebie tutaj o nas, abyś Ty zapieczętował te słowo w każdym sercu. Że jeśli gdzieś, powiedzmy, w naszym życiu, kiedy się zacznie pojawiać grzech, abyśmy nie bawili się z tym, ale byśmy, Panie, rozprawiali się natychmiast w mocy Twojej łaski. Byśmy byli w stanie przyjść do Ciebie, otworzyć swoje serce, wyznawać Ci i prosić o łaskę do wolności od tych rzeczy. Panie, ja proszę Ciebie o to, Boże. Ja proszę, aby nikt nie wyszedł w jakiś zły sposób potępiony, ale też, Panie, aby ta właściwa bojaźń panowała w naszych sercach i w naszym życiu, abyśmy z drżeniem i z bojaźnią sprawowali swoje zbawienie, wiedząc, że jeśli nie oszczędziłeś Izraela, to jeśli my odrzucimy tak wielką łaskę, opłaconą tak wielką ceną w Twoim Synu, w Jego cierpieniu, w Jego śmierci, jeśli my to podepczemy, to Panie, my widzimy jasno w Twoim Słowie, nie ma złudzeń, jak skończymy. Dlatego, Boże, ja proszę Cię naprawdę, zapieczętuj to, niech przyjdzie właściwa bojaźń, Panie. My chcemy Cię znać jako tatusia, jako kochającego ojca, ale ja też nie chcę, żeby ktośkolwiek z nas zginął. Nie chcę, żeby ktoś łaskę obrócił w grzech, w rozwiązłość. Nie, Panie, nie chcemy, by pośród nas byli ludzie, którzy odchodzą w sposób niewiadomy, żeby później nie wiemy w ogóle, co mówić na pogrzebach, jak się zachować. Nie chcemy takich przypadków, ale chcemy wiedzieć, że każdy żył tak, że wiemy, że on poszedł do Pana. Że możemy się weselić. Że ma teraz życie wieczne z Tobą, Panie. Także proszę Cię, Boże, Ojcze, Tatusiu, zapieczętuj to, Panie, w naszych sercach, Boże. Dziękuję Ci, Panie, za każdą osobę. Amen.